Marek Surmacz, wiceszef lubuskiego Sejmiku Prawo i Sprawiedliwość, były szef OHP jest państwa i moim gościem.
Witam pana, witam państwa, dzień dobry.
Przy mikrofonie Marcin Zasim. Dlaczego były?
A tak już bywa, że jak dwa lata się popracowało w jednym miejscu, to zrobiło się, co do niego należało, to jest czas na to, żeby zmienić miejsce i nowe zadania przyjąć.
Zastąpił pana Bogdan Ścibut, czyli bliski współpracownik Antoniego Macierewicza.
Były dyrektor generalny Ministerstwa Obrony Narodowej.
Ale to po prostu wymiana kadr, czy był pan człowiekiem Beaty Szydło, a...
Nie, ja jestem człowiekiem Prawa i Sprawiedliwości, więc i pan komendant Ścibut również, także doświadczył urzędnik. Jestem przekonany, że zadania, które jemu powierzono, a powierzono mu pewnie coś nowego, wywiąże się z nim doskonale.
A w rozmowie z Gazetą Wyborczą mówił pan tak, premier Beatę Szydło zastąpił premier Mateusz Morawiecki, więc chyba nie trzeba pytać o powody tych roszad.
To znaczy, to było w kontekście tego, że jeżeli tak silna postać i tak silna osobowość jak minister Macierewicz
musi odejść,
to coś ja, robaczek, tak.
Czy szósta rano i kajdanki w przypadku Władysława Frasyniuka były wizerunkowo PiS-owi potrzebne?
To było egzekwowanie, twarde prawo, ale prawo.
Pełna zgoda, tylko w ten sposób.
Ja obserwując to wydarzenie i komentarze, też zresztą popełniłem jakiś wpis, że przecież pan Władysław Frasyniuk zdawał sobie z tego sprawę i właściwie wyczekiwał na ten moment i chciał, żeby to było tak, jak było. Wydaje mi się, że chyba jednak tego efektu propagandowego nie uzyskał, dlatego że obywatele, no my normalnie dostajemy podobne wezwania jako świadkowie, w różnych do urzędów, na policję, z pouczeniem, że w razie niestawiennictwa się albo grozi nam jakaś sankcja,
będzie się doprowadzonym.
Tak, albo ostatecznie będzie się doprowadzonym. To jest przymus prawny, który zawsze ma zastosowanie wtedy, kiedy ktoś nie stosuje się do porządku prawnego.
A nie wystarczyłby dzielnicowy po prostu?
Nie, dlatego, że on by nie przyszedł kolejny raz. Mm-hmm. No, on by nie przyszedł jeszcze trzeci, czwarty, piąty, siódmy.
Przesłuchanie trwało 10 minut.
No, bo chodziło tak naprawdę o to, żeby wypełnić formułę jego uczestnictwa, czy jego włączenia jako osoby podejrzanej do postępowania. I w tej sytuacji wobec przedstawienia mu formalnie zarzutu i najprawdopodobniej odmowy, do czego ma prawo każdy podejrzany złożenia wyjaśnień, został zwolniony zabawnie, bo niektórzy nawet nie zdążyli zorientować się, że już jest zwolniony, tak. a protestowali, że został otrzymany, prawda?
Ale na przykład w jednym z wywiadów zaczęto rozmowę z Władysławem Frasyniukiem tak, że przyszli po pana o świcie jak 37 lat temu.
Z tą jednak różnicą, że w tamtym czasie protest przeciwko państwu totalitarnemu miał uzasadnienie i wiedział, o co walczy. W tej chwili właściwie no, o co walczy. Z naruszeniami przez siebie samego porządku prawnego. Ma taki obowiązek każdy obywatel i powinien się stawić.
Odświeżyłem sobie wczoraj o dwóch takich alfabet braci Kaczyńskich. Otworzyłem i poszukałem nazwisko Władysława Frasyniuka i tam profesor prezydent Lech Kaczyński mówił tak, naturalny, sympatyczny, zabawnie opowiadał o więzieniu, potrafił fenomenalnie przedrzeźniać Michnika, długi czas był krytyczny i wobec Wałęsy, i wobec środowiska korowego. Później stosunki, zdaje się, z Lechem Kaczyńskim popsuły się po tym, jak poparł Tadeusza Mazowieckiego.
To ja, gdyby przytoczono mi moje poglądy albo moje zachowania sprzed 25-28 lat, a są artykuły przecież w Gorzowie, to byłem bardzo radykalny w tamtym czasie. Zresztą jestem, co do treści, jestem tak samo radykalny. Może forma tylko, którą wyrażam w tej chwili, nie jest aż tak bardzo oczywista. Dlatego no, jak 30 lat temu był zaangażowany, ja pamiętam udział Władysława Frasyniuka w Wielkim Wiecu przed wyborami 1989 roku w amfiteatrze z Janem Pietrzakiem, bodajże chyba wtedy z panem Mokrym, taki był kandydat jeszcze też Solidarności. To była lista z portretu Wałęsy, więc tak było. Temu się nie da zaprzeczyć. Mało tego, przecież byłem entuzjastą w tamtym czasie. No przecież każdy z nas podejmuje decyzje i zaangażowanie uwarunkowane bieżącą sytuacją. To jest oczywiste.
Fakt doniósł, że na partyjnym spotkaniu politycy Prawa i Sprawiedliwości mieli usłyszeć od Jarosława Kaczyńskiego apel, aby członkowie jego obozu nie dali się uśpić wynikom badań poparcia. bo to jest złudne.
Absolutnie, o tym mówię od bardzo, bardzo wielu miesięcy. Uważam, że nic tak nie usypia, jak najlepsze samopoczucie w mniemaniu własnym, więc dlatego uważam, że cały czas trzeba przede wszystkim wymagać od siebie, żeby inni wiedzieli, że można nam zaufać.
Wierzymy w sondaże, a one są nieprawdziwe, mówił Jarosław Kaczyński ponoć, bo to jest relacja z drugiej ręki.
To jest, przed chwilą powiedziałem, tak jak my, tak podobnie zresztą wyborcy, podejmują decyzje w oparciu o sytuację bieżącą i to się może w każdej chwili zmienić, jeżeli popełnimy jakiś istotny błąd albo zaczniemy popełniać błędy, które mogą rzucić ten przysłowiowy kamyczek na szczyt góry, a on spadając wywoła lawinę, więc stąd też moje przekonanie, tak jak prezesa, uważajmy, róbmy swoje, wymagajmy od siebie, bo to, co jest dzisiaj nam dane, wcale nie musi być dane na zawsze.
Kiedyś nadzorował pan policję. Do Biura Rzecznika Praw Obywatelskich wpłynęło ponad 1,5 tysiąca wniosków od osób, którym obniżono emerytury czy renty w oparciu o przepisy ustawy desubekizacyjnej. Adam Bodnar poprosił szefa MSWiA o rozważenie zmiany ustawy. Co pan na to?
Nie znam efektu działania ustawy dezubekizacyjnej w szczegółach. Wiem, że istniały tam różne możliwości uwzględnienia przesłanek w oparciu o indywidualną sytuację każdego z funkcjonariuszy, bo jeżeli ktoś był funkcjonariuszem na przykład 4-5 dni albo 4 miesiące, a potem 25 następne służył w III Rzeczpospolitej, już w kraju demokratycznym i praworządnym, to z pewnością administrator, czyli minister spraw wewnętrznych tej sytuacji, musi uwzględnić to i indywidualnie do sprawy podejść.
Nie wiem, jakimi... po oficerach, które straciły pieniądze na po wejściu ustawy.
No ale teraz wdowy czy sieroty po oficerach, którzy zginęli w służbie, czy tacy, którzy po prostu naturalnie odeszli. To są kwestie indywidualne bardzo i my ich nie znamy. Nie znam też uzasadnienia wniosku Rzecznika Praw Obywatelskich. Jestem przekonany, że minister spraw wewnętrznych, dzisiaj Joachim Brudziński, sprawy uwzględni i wyrazić swoje stanowisko. Będziemy przynajmniej wiedzieć, o co chodziło.
Zmieńmy temat. Wróćmy do Lubuskiego. Urząd Marszałkowski pisze o dobrych perspektywach dla portu lotniczego w Babimoście. Wszystko na podstawie dokumentu o nazwie, cytuję, plan intensyfikacji przewozów pasażerskich z portu lotniczego Zielona Góra Babimost. Czyli kolejne inwestycje gdzieś tam się szykują. Pan będzie za jako radny wojewódzki?
Zawsze uważałem, że... port lotniczy w ogóle jest dobrem. To trzeba od tego zacząć. I tak położony, nawet chociaż zaniedbany trochę, uważam, że powinien być lepiej skomunikowany.
Chyba będzie kolejna inwestycja, żeby lepiej skomunikować.
Do portu lotniczego powinno się błyskawicznie móc dojechać. Atutem naszego województwa jest przebieg autostrady A2 wschód-zachód. Nie znam szczegółowych danych na ten temat, one zostaną pewnie przedstawione i wtedy się zastanowimy w klubie, jakie stanowisko zająć. Ja jestem ciągle orędownikiem zwiększenia aktywności gospodarczej wokół tego portu lotniczego. Tak jak swego czasu bardzo optowałem za tym, żeby port lotniczy wybudować gdzieś niedaleko Gorzowa, po to właśnie, żeby był przede wszystkim pierwszym portem gospodarczym dla rozwijającej się tutaj i strefy ekonomicznej i innych przedsiębiorstw, ale się nie udało. Chociaż to ciągle jest sprawa otwarta. Ja uważam, że to nie jest tak wielki koszt, który by powalał z nóg.
Ale protesty mieszkańców?
Ale to można wybudować w takim miejscu, który nie będzie wywoływał protestów. Ja nie mówię o miejscu tym samym, które brane było pod uwagę przy głównej drodze 22 przed Różankami. Jest parę innych miejsc niedaleko Gorzowa, może nawet istniejące lotnisko śródleśne w Lipkach, ale mówię, lepiej skomunikowane, więc ja jestem przekonany, że i będziemy proponować na pewno taki sposób postępowania jako Prawo i Sprawiedliwość, żeby jednak marszałek województwa przejawił większe zainteresowanie aktywnością gospodarczą i wykorzystaniem gospodarczym tego lotniska, niezależnie od tego, że ono spełnia w tej chwili najlepsze kryteria lotniska pasażerskiego. Przy lepszym skomunikowaniu drogowym i jeszcze innym, międzymiejskim, czyli Zielona Góra ma tam nieźle połączenie, ale Gorzów już jest jednak bardziej oddalony. po prostu to lotnisko powinno być bardziej atrakcyjne dla Lubuszan, dla Gorzowian, dla Zielonogórzan niż lotnisko w Poznaniu czy w Szczecinie, a nawet w Berlinie, Schönefeld.
A co by pan poradził prezydentowi Gorzowa, jeżeli mówimy o protestach mieszkańców w sprawie strefy przemysłowej, którą chce budować przy ulicy Mironickiej i S3, bo tam sporo się w tej chwili...
Wysłuchałem racji jednej strony i drugiej, wysłuchałem stanowiska prezydenta miasta, ponieważ wiele razy podejmowaliśmy decyzje w sprawach studium warunkowań zagospodarowania przestrzennego i wiem, że to jest dokument, który jest podstawą przyszłego planowania przestrzennego i opracowania planów szczegółowych, to uważam, że przede wszystkim trzeba rozmawiać ze sobą. No, wydaje mi się, że jak poprosiłem, nawet ostatnio odbyło się jakieś spotkanie, w poniedziałek bodajże chyba miniony, informacyjne i ktoś tam uczestniczył z Urzędu Miasta i poprosiłem, żeby gdzieś wskazano mi publikację prasową, która jest relacją reporterską z przebiegu tego wydarzenia ważnego i dla miasta, i dla mieszkańców gminy Kłodawa, to nikt mi tego nie podrzucił na Facebooku na przykład. A chciałem poczytać, jak to w rzeczywistości wyglądało, jakie racje przedstawiali ludzie prezydenta miasta. Nie ma informacji szczegółowych, więc wydaje mi się, że czy czas czasem nie są to emocje wzbudzane na wyrost, dlatego że no niestety mamy, mówię z tego punktu widzenia przynajmniej, niestety mamy rok wyborczy i różne inicjatywy lokalne mogą się wzbudzać, aktywizować po to, żeby wywołać ferment, a na tym fermencie wypłynąć wyborczo.
To ja zachęcam do odwiedzenia naszej strony internetowej, bo tam mamy relacje z pierwszego spotkania, mamy relacje z konferencji prezydenta Gorzowa oraz spotkanie na naszej antenie w ramach audycji Radio Zachód Konfrontacje. Tam spotkaliśmy się i z władzami gminy i z mieszkańcami. No ten problem prezydent będzie musiał rozwiązać w najbliższym czasie, bo do 16 lutego, zdaje się, przyjmowane są uwagi do
Płyną protesty, te protesty będą rozważane. Będzie sesja Rady Miasta w tej sprawie z pewnością wywołana. Tam będzie można przedstawić swoje racje. Nie obawiam się tego, o czym mówią ci mieszkańcy. Znaczy, prezydent miasta przed mikrofonami Radia Gorzu powiedział, las nie będzie wycinany. I dla mnie to jest istotne. Będzie pozostawał ekranem oddzielającym mieszkańców dalej mieszkających około, nie wiem, kilkuset metrów, nawet do kilometrów od granic tej strefy.
Bo już niedługo pan jako radny Gorzowa, bo będzie pan startował, tak, do Rady
Jestem
Miasta.
Zainteresowany i
może
zamierzam
się pan dostanie,
to robić.
Więc ten problem też spadnie i na pana być może.
Z przyjemnością lubię podejmować decyzje dotyczące rozwoju naszego miasta.
Marek Surmacz, wiceszef lubuskiego Sejmiku Prawo i Sprawiedliwość, był państwa i moim gościem. Dziękuję za rozmowę.
Przyjemnie dziękuję, pozdrawiam państwa.